Gdzie to przerwaliśmy? U schyłku lat 50. pamiętam, kiedy w muzyce filmowej wszystko zaczyna się zmieniać. Ukochane orkiestrowe, szerokie, romantyczne ścieżki nie są już tak pożądane. Idzie nowe, improwizowane. A potem, no cóż, potem też jest naprawdę o czym opowiadać. Z okazji urodzin kina, kino kończy w tym roku 130 lat, opowiadam Wam o historii muzyki w filmie. Czas na część trzecią tej opowieści, którą zaczniemy sobie od jazzowych lat 60. To jest podcast Score in the City, podcast o muzyce filmowej, a z tego odcinka dowiecie się m.in. które jazzowe ścieżki najmocniej zapisały się w pamięci widzów i cenzury. I jaką rewolucję filmową zawdzięczamy Johnowi Williamsowi. Tę moją opowieść o historii muzyki w filmie zaczęłam, jak pamiętacie, w 1895 roku, czyli roku narodzin kina, które nigdy nie było nieme. I tak sobie zamykamy kolejne 30-lecia w kolejnych odcinkach. Dzisiaj więc okres mniej więcej od lat 60. z małym poślizgiem do końca lat 80. Czas bardzo bogaty dla muzyki, zresztą wszystkie te rozdziały takie są. No ale ten jest już coraz bliższy nam, więc emocje też rosną, a lata 80., przynajmniej późne lata 80., chyba wielu z nas, z Was w ogóle pamięta. I co ważne, każda dekada jest trochę inna. Inna po raz pierwszy. Jeśli zatem poprzednie 30-lecie, to lata 30., 40., 50. w Hollywood było złote, od złotej ery Hollywood, no to to będzie, jakby to powiedzieć, wstrząśnięte, niezmieszane. I wszystkie skojarzenia są słuszne. Wszechfilmowy Bond to jest rok 1962. Ale po kolei. Lata 60. chyba najmocniej kojarzą się z jazzem w filmie. I odwrotnie, na to hasło jazz w filmie natychmiast myślimy o latach 60. Natomiast warto podkreślić, że ta historia jazzowego kina jest dłuższa i jest bogatsza. I w tej historii są filmy o jazzie, są filmowe portrety muzyków jazzowych, jest kino z jazzową ścieżką oryginalną, są produkcje wykorzystujące jazzowe standardy i filmy standardy rodzące jak bajki Disneya. Do tego i sam jazz ma wiele twarzy, w tym tę tradycyjną i tę nowoczesną. Jeśli chodzi o Polskę, myślę, że tutaj dobrym takim tropem artysty będzie postać Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jako tego takiego przedstawiciela bardziej klasycznego, tradycyjnego, jazzowego komponowania i oczywiście Krzysztof Komeda jako ten człowiek nowoczesny, nowoczesnego jazzu. Aby wejść w lata 60. jednak musimy się trochę rozpędzić słuchaniem tego, co było troszkę wcześniej. No, z tym troszkę to może troszkę przesadziłam. Pamiętacie rok 1927 i śpiewaka jazz bandu? Grany przez Ala Jolsona bohater chce przecież śpiewać jazz i rozpoczyna tym samym oficjalnie historię kina dźwiękowego. Sami jazzmeni pojawiają się w filmach regularnie, także już później, kiedy to kino dźwiękowe rzeczywiście jest, no na przykład rok 1941 i Bing Crosby w roli klasycznego klarnecisty, którego uwodzi muzyka znacznie mniej skrępowana. Film nosi tytuł Narodziny Bluesa. Nie ma jednak w tych przykładach, w tych i innych, takiej muzycznej dokładności, w tym dokładności historycznej. Jazz w filmie to jest potężny i ważny rozdział w historii muzyki filmowej. Jazz w filmie, także jako jazz bohater w filmie, często traktowany jest jako ten taki pretekst do tego, żeby się coś zadziało. Ten bohater w klasycznych ramach chce nagle się wyzwolić właśnie w stronę tego jazzu, o czym te dwa filmy, o których wspomniałam, opowiadają. Zwrócę Waszą uwagę teraz tylko na kilka jeszcze innych tytułów i twórców, choć pewnie każdy mógłby to zrobić inaczej, według własnych sympatii. I muszę, chociaż w tym odcinku powinnam się skupić na tym okresie od lat 60., muszę wymienić tramwaj zwany pożądaniem, bo być może tak naprawdę dla jazzu wszystko się tutaj zaczęło. To jest nagrodzona w 52 roku 4 Oscarami ekranizacja sztuki Tennessee Williamsa. Reżyseria Elia Kazan. Muzyka Alex North. To jest jeszcze złota, wielka orkiestra, jak w większości filmów tamtego czasu, ale to już jest jazz. Uważałam, że sztuka ma bardzo zmysłowy charakter. I najlepiej odzwierciedli to wykorzystanie elementów jazzu. Po prostu czułem, że to będzie właściwe podejście, zgodne ze stylem Williamsa, ze stylem Ameryki Południa. Nie wyobrażałem sobie tego w inny sposób, mówił kompozytor. Odważny obyczajowo film ocenzurowano, ale co więcej, ocenzurowano również muzykę. Nazwano ją lubieżną i potępiono. Wyobrażacie to sobie? Dobry ruch teraz to wyszukać sobie tramwaj zwany pożądaniem Alexa Northa i posłuchać w wolnej chwili. Będzie to wciąż ta sama zmysłowa i lubieżna przyjemność. Bezdyskusyjne jest miejsce na tej jazzowej liście filmu, który nosi tytuł Window na szafot. To jest debiut francuskiego reżysera Louis Malla i zapowiedź francuskiej nowej fali. Nurtu, który zmienił myślenie o kinie, był buntem młodych przeciw skostniałej branży, nurtem, który prezentował awangardowe podejście do filmowego języka, odchodził od przyjętych zasad, przedstawiał nowe i odważne rozwiązania. Nurt ten zresztą do dzisiaj twórców inspiruje. I mamy rok 1958. Miles Davis tworzy do filmu Windą na szafot pierwszą w historii improwizowaną ścieżkę dźwiękową. I to jest rewolucyjny moment. Bo rok 1958 nie tylko we Francji jest prologiem nowego, ekscytującego i dla kina, i dla muzyki czasu. W 1958 roku Roman Polański, student szkoły filmowej w Łodzi, kręci szkolną etiudę, film Dwaj ludzie z szafą. Bez trudu odnajdziecie ten film w sieci. I naprawdę warto, film jest krótki, ma wzruszającą historię, lekko surrealistyczną, rzeczywiście to o to chodzi. O dwóch ludzi z szafą. Trwa zaledwie kilkanaście minut. I warto tam posłuchać uznawanej przez wielu za oficjalnie pierwszą ścieżki Krzysztofa Komedy dla Romana Polańskiego. Przysłuchuję się tamtym czasom i przyglądam się im nie tylko w filmie, bo też uwielbiam zdjęcia z tych lat. I te zdjęcia też grają. Szczególnie jedno, także z 1958 roku. W Zakopanem przy okazji artystycznych występów nocują w jednym pokoju plewińscy i komedowie. Rano Krzysztof Komeda, pianista i kompozytor, który uważa, że dobry jazzman potrafi grać co najmniej na dwóch instrumentach, zaczyna w łóżku ćwiczyć na saksofonie, obok półśpiącej jeszcze żony Zofii. Budzący się na łóżku obok fotograf Wojciech Plewiński nie przepuszcza tej okazji, robi kilka zdjęć, które staną się najbardziej niezwykłymi portretami Komedy. Od dwóch ludzi z szafą i roku 58 do roku 68 i do dziecka Rosemary. Z Łodzi do Hollywood. Od kołysanki do kołysanki, bo Dwaj ludzie z szafą to pierwotnie też miała być kołysanka. Komeda to jest bezsprzecznie najważniejsze nazwisko dla polskiego filmowego jazzu, choć nie jedyne. Pamiętajmy o Andrzeju Trzaskowskim, o Andrzeju Gurlewiczu, o Wandzie Warskiej. Także Komeda to najbardziej znane nazwisko polskie jazzowe na świecie wciąż. Los chciał, że komponował do filmów przez niewiele, ponad 10 lat. Tych właśnie lat 60. I zostawiam jeszcze z Komedy cytat. Krzysztof Komeda mówił mało, rzadko, ale jak już, to bardzo, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w punkt. Że jeśli muzyka w filmie, to lepiej, żeby jej było za mało niż za dużo. I tylko tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Nic się nie zmieniło. Te podpowiedzi nadal mają sens. Tym większy, im więcej przesytu dookoła. Lata 60. grają już na dobre. Co jeszcze brzmi w nich ważnego i kto jeszcze? Oczywiście James Bond. Przy okazji pierwszego filmowego Bonda, czyli Doktora No z 1962 roku, dwie kluczowe decyzje dla bondowskiego brzmienia podejmuje brytyjski kompozytor Monty Norman. Po pierwsze daje 007 melodię, którą do dzisiaj zna cały świat. a ukradł ją z własnych niewykorzystanych materiałów, jakie stworzył do pewnego musicalu indyjskiego. Był bowiem przede wszystkim kompozytorem teatru muzycznego. I tam melodia wydała mu się taka jak ten bohater, nowy, tajemnicza i mocna. Druga decyzja dotyczyła piosenek, które już wtedy w pierwszym Bondzie były. To doświadczenie musicalu, umowności, pewnej zabawy. I tutaj dało o sobie znać, bo pierwsze piosenki bondowskie były naprawdę zabawne. W kontrze do agenta, który ma poważną licencję na zabijanie. James Bond pozostawił sobie już na zawsze ten element humoru. I trzecią decyzję kluczową o aranżu, który da Bondowi muzyczną tożsamość na kolejne dekady, podjął John Barry, który w latach 60. był wschodzącą gwiazdą brytyjskiej sceny muzycznej. Także Bonda pierwszego zagrał, a później przejął komponowanie. The Man with Midas Touch, tak się o nim pięknie pisze i ja to chętnie powtarzam, bo wszystko, czego się dotknął, zamieniało się w złoto. Czy to muzyka, czy to romanse, które się zamieniały w małżeńskie obrączki. I jednych, i drugich miał całkiem sporo. Na fali popularności Bonda, a wcześniej jeszcze telewizyjnego serialu Peter Gunn z przełomu lat 50. i 60., rodzi się taki nurt w filmowym komponowaniu, powiedziałabym, szpiegowsko-sensacyjno-bondowski. Takie właśnie szpiegowsko-sensacyjno-bondowskie komponowanie. I ulegają mu także w Polsce, w piosenkach popularnych, w kinie i w telewizji. I ja tutaj przypomnę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i jego muzykę do Stawki Większej niż Życie, czyli do naszego polskiego Jamesa Bonda. Ale najgorętszą, najbardziej oryginalną wariacją jest wyśmienita muzyka zmarłego niedawno Lalo Schifrina do serialu Mission Impossible. Stamtąd wzięto ten temat do filmów pod tym samym tytułem, a Schifrin nie protestował. Wspomniałam serial Peter Gunn, ale nie powiedziałam, kto jest autorem tej muzyki, a to też jest ważna postać, bo bez niego lata 60. nie brzmiałyby w kinie tak samo. Kto wie, może w ogóle dzisiaj by tak nam nie brzmiały, a ten artysta to Henry Mancini. Miał niezwykłe życie. Jest do dzisiaj niezastąpiony. Miał też wiele szczęścia do pięknych ludzi i do Audrey Hepburn, a także ogromny talent muzyczny. W Hollywood krążyła taka anegdota wśród kompozytorów, że kiedy wpadną na pomysł dobrej melodii, trzeba szybko ją zapisać, bo inaczej ona od razu poleci do Henry'ego Manciniego. To prawda. Kochały go dobre melodie. I kochała go Audrey Hepburn. Starszych rozczula Różowa Pantera, rok 1963, ale też bawi wciąż. No, czy Moon River ze śniadania u Tiffany'ego, to rok 1961. Natomiast młodsi dzisiaj dobierają muzykę Henry'ego Manciniego do zabawnych filmów w mediach społecznościowych, kiedy tworzą sobie własne takie materiały filmowe krótkie i nawet nie wiedzą, że to jest on. W dyskotekach wciąż się gra go na świecie. A przecież był to całkiem poważny pan, autor jednej z najważniejszych, o ile nie najważniejszej książki dla kompozytorów filmowych, o filmowym komponowaniu właśnie. Henry Mancini pisał z wielką gracją, z żartem, z charyzmą. Bez niego nie byłoby muzyki Jamesa Bonda, bo ten serial Peter Gunn to była najpoważniejsza muzyczna referencja dla Bonda. Był cudowną mieszanką włoskiej muzykalności, która wynikała z jego korzeni i hollywoodzkiej brawury. I dzięki niemu widz się w filmie zatapia. Tak jest do dzisiaj, taki to był pan. W latach 60. rozpoczyna karierę filmową albo ją prężnie rozwija, podkręca wielu najsłynniejszych kompozytorów kina. I tutaj mogłabym podawać przykład za przykładem artystów rozsianych właściwie po całym świecie. Francja, proszę bardzo. Michel Legrand i musicale Jacques'a Demy'ego, Parasolki z Cherbourga, Panienki z Rochefort. To są filmy, o których w podcaście Score in the City opowiadałam nieraz, a też sama postać kompozytora to jest dla mnie jeden z najważniejszych takich muzycznych bohaterów tej historii muzyki filmowej. To, co się tam dzieje, to jest istne, kolorowe szaleństwo, ale to już nie jest to klasyczne, romantyczne komponowanie na wielką orkiestrę. Tymczasem w Hollywood jest jeszcze jeden przynajmniej mistrz, który z tego romantycznego ducha korzysta, to Elmer Bernstein, jego western Siedmiu Wspaniałych. Wymieniamy jeszcze tak gdzieś na końcu złotej ery Hollywood, ale Elmer Bernstein będzie mieć też dużo do powiedzenia, do zagrania i w kolejnych latach. Francis Lai, jeszcze jedno francuskie nazwisko ważne dla historii muzyki filmowej, autor Love Story, Kobiety i mężczyzny. Taki poeta muzyki filmowej, bardzo często w inspiracji jego twórczością rodziły się ścieżki na całym świecie, w tym i w Polsce. We Włoszech, proszę bardzo, Nino Rota przychodzi na świat w Mediolanie, najmniej wietrznym mieście Europy, kompozytor Ojca Chrzestnego i 8,5 Roma Julii, a także kompozytor całkiem poważnej muzyki autonomicznej. Być może przez ten brak wiatru był człowiekiem niesłychanie spokojnym, stale zamykającym się w swoim świecie. Piękny, osobny, nauczyciel muzyki, pedagog przede wszystkim w odległym bardzo od Hollywood Bari we Włoszech na południu. To tam w małym mieszkanku na piętrze konserwatorium komponował dla Felliniego, dla Coppoli, dla Zeffirellego, Viscontiego. I kompletnie się tym nie chwalił. Za to potrafił odpowiadać na najbardziej skomplikowane prośby reżyserów. Kiedy Fellini mówił: znajdź mi zabawny temat, który jest smutny, właściwie tylko Nino Rota był w stanie tę prośbę spełnić. W Grecji Mikis Theodorakis i Greg Zorba. Niezapomniana muzyka filmowa, muzyka użytkowa, stworzona na potrzeby filmu, a jednak większość świata jest przekonana, że ten grecki optymizm i pogoda ducha mimo wszystko mocno się bierze z tradycyjnej muzyki, która właśnie w tym filmie brzmi. No, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A w Polsce Wojciech Kilar, którego filmowa kariera taka troszkę, może nawet niechciana, bo to też poważny pan kompozytor, poważnej całkiem muzyki. No, Wojciech Kilar to bogaty, przeciekawy rozdział w historii polskiej muzyki filmowej, a może nawet światowej. Od awangardy przez wizualne, piękne komponowanie szerokie dla Wajdy, kino Zanussiego, aż po Hollywood oczywiście, czyli Drakulę Coppoli, do którego wrócę w następnym odcinku historii muzyki filmowej. Lata 60. i 70. to jest eksplozja filmowego Kilara. Zastanawiałam się, na co zwrócić uwagę, i sięgnęłam do małej monografii Kilara, do mojej książeczki, którą napisałam dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. I tutaj ten czas lat 60. i 70. opisuje w ten sposób. Było tego mnóstwo i we wszystkich możliwych gatunkach: kryminał, kino kostiumowe, komedia, film, fantasy, thriller, ale najwięcej tworzył do dramatów psychologicznych. Poważny twórca awangardowy, debiutował również jako autor piosenek. Pierwsza z nich trafiła do filmu Wyspa Złoczyńców Stanisława Jendryki. Scenariusz powstał na podstawie książki o przygodach pana samochodzika w tamtym czasie, ikonicznej postaci dla młodych fanów sensacji. Bohater Tomasz, historyk sztuki, detektyw, swoje oryginalne przezwisko zawdzięcza pokracznej maszynie, którą się porusza. Mówiono o nim nawet polski Indiana Jones. I jest trochę amerykańskiego ducha przygody w piosence Chodź ze mną w wykonaniu Marty Kotowskiej z muzyką Wojciecha Kilara i słowami Agnieszki Osieckiej. Druga piosenka ważna, Kilarowa, wiąże się z serialem Cztery pancerni i pies. Kompozytor miał być twórcą całej muzyki, ale koniec końców ostała się w nim tylko melancholijna piosenka radiotelegrafistki. Pamiętacie? Wołam Ciebie, to jest taki tytuł alternatywny. No i przygody pana Michała, oczywiście 13-odcinkowy serial, który powstawał równolegle z kinową wersją pana Wołodyjowskiego. No a Kilar skomponował tutaj balladę, pieśń o małym rycerzu, którą słyszymy w czołówce w wykonaniu Leszka Herdegena i więcej, ale to już następna opowieść. Jest pewna prawidłowość. Wiele tych nazwisk, Francis Lai, Michel Legrand, Wojciech Kilar właśnie, Lalo Schifrin już wspomniany, a także John Williams, o którym będę mówić za chwilę, to rocznik 1932. Większość debiutowała w kinie w 1958 roku i te lata 60., 70. były dla nich naprawdę ważne. W latach 60. w muzyce filmowej następuje pewien przełom. spychający z piedestału romantyków filmowych. Część z nich za to się śmiertelnie obraziła. Bernard Herrmann, wieloletni kompozytor Alfreda Hitchcocka, w 1967 roku wystąpił z szeregów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Uważał, że muzykę w filmie zaczyna się traktować jak coś technicznego. On się temu sprzeciwia. Ale jeszcze w latach 60. pisze swoje dwie ważne ścieżki, Marni dla Hitchcocka i Twisted Nerve, który chyba tutaj największa popularność, zresztą też utworu pod tym samym tytułem, przypadnie już na film Kill Bill Quentina Tarantino. Który to film i który to Quentin Tarantino po tę muzykę sięga. Tak czy inaczej, w latach 60. reżyserzy i producenci odwracają się od tych szerokich, symfonicznych brzmień i skłaniają się ku mniejszym ścieżkom, które są często pisane na kameralne składy. Także jazz gra tu rolę, ale i muzyka poszukująca, muzyka eksperymentująca. Coraz bardziej znany staje się Ennio Morricone, który proponuje spaghetti westernom muzykę, jakiej widz dotąd nie słyszał, pełną oryginalnych pomysłów. W Polsce próbują swoich sił awangardziści Krzysztof Penderecki, Kazimierz Serocki, Wojciech Killer, już wspomniany. Niektórzy przy muzyce filmowej zostaną i wykształcą własny styl komponowania do filmów jak Killer, ale inni odejdą. Rewolucyjna dla historii muzyki filmowej okazuje się zapoczątkowana w połowie lat 70. i kontynuowana do dzisiaj. Mówię to chwilę po tym, jak Spielberg i Williams ogłosili kolejną współpracę. Współpraca Stevena Spielberga i Johna Williamsa. Pierwsze ich filmy, jak Szczęki, Poszukiwacze zaginionej Arki. Szczęki to jeszcze lata 70., ale również artystyczna przyjaźń Williamsa z Georgem Lucasem, który to został nakierowany na Williamsa właśnie przez Spielberga, czyli Gwiezdne Wojny. To wszystko zmienia znacząco brzmienie kina. Bo John Williams jest rówieśnikiem muzyki filmowej w sensie gatunku, czyli rodzi się w latach 30., dorasta obserwując jej rozwój na filarach muzyki klasycznej, patrzy, słucha, jak Hollywood rezygnuje z tego orkiestrowego, romantycznego brzmienia, ale jest też wciąż zachwycony na przykład twórczością Ericha Wolfganga Korngolda. Nic nie wskazywało na to, że kino, które odchodzi od romantycznych brzmień, które brzmią staro, będzie chciało do tych brzmień wrócić. I oto w drugiej połowie lat 70. dwaj przyjaciele, Steven Spielberg i George Lucas, zapragnęli robić filmy z muzyką w duchu tamtych czasów, które ich wychowały. Ale nie byli pewni, czy znajdą sobie takiego, tu w cudzysłowie, starego kompozytora. Znaleźli. Był nim zaledwie 40-letni, miał więc dużo czasu na tę rewolucję w muzyce filmowej, John Williams. Dzięki niemu wiemy, że bardzo dobra muzyka może być jednocześnie bardzo popularna. John Williams dostał w Gwiezdnych Wojnach bardzo konkretne zadanie. Zadanie nawiązania w stylu komponowania do twórczości między innymi właśnie filmowych romantyków, takich jak Erich Wolfgang Korngold. Dlatego twórczość Korngolda tak nam momentami Gwiezdne Wojny przypomina. To są te same narzędzia, ale także u Spielberga oczywiście ten romantyk w wersji 2.0 John Williams objawia się kinu w najpiękniejszy możliwy sposób i powraca do tych sposobów komponowania i do tych patentów, które romantycy tamtych czasów stosowali. Zatem motyw przewodni, zatem silna melodia, zatem bardzo bogata orkiestracja, bogate, szerokie, symfoniczne brzmienie. I nie ma tutaj banałów. No, te nazwiska, o których mówię, nigdy nie pozwalały sobie na to, żeby te banały proponować, ale to zawsze jest muzyka bardzo jakościowa. John Williams oddaje w latach 70. filmom orkiestrę symfoniczną. Do mistrzostwa doprowadza użycie motywu. A za nim idą inni. Howard Shore, Alan Silvestri, James Horner i wielu, wielu innych. Może pewnym szokiem jest dla producentów, a nawet dla części widzów, że w filmie, który robiony jest po to, aby być filmem popularnym, brzmi znowu jak ze starych czasów wielka symfoniczna orkiestra i że to się może tak cudownie łączyć. Z całą pewnością u Johna Williamsa, który zdobywa kino wtedy całą swoją osobowością, talentem, ale też wszystkim tym, na czym się wychował, tutaj dzieje się coś niezwykłego. Ale lata 60., 70. i 80. mają wielu, wielu mistrzów muzyki filmowej, artystów totalnych. I najbardziej fascynujące jest chyba to, że każdy z nich jest inny. Są eksperymentatorzy, tacy jak Jerry Goldsmith, awangardziści, właściwie odważni w swoich pomysłach, a jednocześnie cały czas gdzieś tam w duchu filmowi klasycy. Jego Planeta Małp, przede wszystkim Chinatown, to już jest fantastyczna mieszanka tego, co w muzyce można wyłowić i złapać na potrzeby kina właśnie. Ennio Morricone, oczywiście wspomniany z powodu spaghetti westernów. Te filmy, takie jak Dobry, Zły i Brzydki, do dzisiaj są pewną filmową klasyką, a muzyka ta napisana do tych westernów, inna zupełnie niż w westernie amerykańskim, jest muzyką Morricone, po prostu, którą dzisiaj też bardzo często się kopiuje, cytuje i tworzy się kolejne pastisze, właśnie nawiązując do tamtego stylu. Stylu z przymrużeniem oka, stylu bardzo blisko w kurzu, blisko ziemi, stylu komponowania, w którym nie ma żadnych granic. Jest Vangelis, drugi biegun kompletnie i muzyka syntezatorowa. Jego Rydwany ognia z początku lat 80. to jest ten niezwykły przykład ścieżki, która chociaż oryginalnej, niezgodna z latami, w których dzieje się akcja filmu, pasuje tak bardzo do tego ducha, którego czują widzowie współcześnie film oglądający, że nie wyobrażamy sobie, aby ci młodzi mężczyźni w białych strojach biegli po plaży w rytm czegokolwiek innego. Wszystkie te lata, 60., 70. i 80. to też wielkie tytuły telewizyjne, a ponieważ o 60. i 70. już mówiłam, to skupię się teraz na 80. i przywołam, usłyszcie to, Dynastię. Wielkie amerykańskie seriale oczywiście, ale mnie Dynastia jakoś jest tak szczególnie bliska. Myślę, że ze względu na postać Billa Condiego, pamiętam Dynastię z telewizora. Natomiast to jeszcze jako mała dziewczynka oczywiście, no ale później zajmując się muzyką filmową dowiaduję się, że istnieje ktoś taki jak Bill Conti, wspaniały kompozytor również, uwaga, rockiego, czyli budżetowego podejścia do muzyki filmowej. To wciąż jest bardzo wyrazista ścieżka, ale za dużo mniejsze pieniądze i na dużo mniejszą obsadę. Zresztą w Dynastii było podobnie, zaproponowano mu mały skład, na co on powiedział, z 19 muzykami. Nie zagram jak w filmie, muszę mieć ich co najmniej drugie tyle. Napisał Dynastię szybko, to muzyka niezwykle elegancka, solo na trąbkę, soczysta, w bardzo klasycznym stylu, ale uwaga, nie na poważnie. I to wszystko miało oznaczać takie puszczenie oka w stronę widowni. Ta amerykańska chyba jednak bardziej rozumiała, że Dynastia jest trochę żartem. My w Polsce chyba jednak mniej. Lata 80., ale także lata 70. i 60. podpisać można pewnymi takimi wspólnymi cechami stylu filmowego. Melodia, po pierwsze. Melodia, melodia i jeszcze raz melodia, jak w tej pozostałej części filmowej. Scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Wszystkich kompozytorów, właściwie prawie wszystkich, łączy też to, że byli klasycznie wykształceni i operowali doskonale tymi narzędziami typowymi dla muzyki autonomicznej, natomiast nie bali się nowego i śmiało eksperymentowali. I takim klasykiem eksperymentującym z wielką fantazją, wielkim humorem był w Polsce Andrzej Korzyński, którego Akademię Pana Kleksa z pierwszej połowy lat 80. muszę jeszcze tutaj wymienić jako ten film, który do dzisiaj się śpiewa. A w 1982 roku przy brytyjskim filmie polskiego reżysera Jerzego Skolimowskiego, filmie zatytułowanym Fucha, pojawia się młody Niemiec. Z głową pełną marzeń, z wielką chęcią, aby komponować muzykę do filmów. Nie ma muzycznego wykształcenia. Jest znowu kimś nowym na tej filmowo-muzycznej scenie. Nazywa się Hans Zimmer. I jeszcze tego nie wie, że doprowadzi do kolejnej muzyczno-filmowej rewolucji. Nie ulega wątpliwości, że aby muzyka w filmie grała swoją rolę, musi dostać w tym filmie czas i miejsce, niekoniecznie pieniądze. Dlatego tak ważni są słyszący reżyserzy, ci, którzy nie odkładają muzyki na ostatni moment. Rodzą się w tych latach 60., 70. i 80. wspaniałe pary, które pracują ze sobą dłużej, kilka lat, kilka tytułów, kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt. Federico Fellini i Nino Rota, Sergio Leone i Ennio Morricone. W Polsce Andrzej Wajda i Wojciech Kilar, ale także Wojciech Kilar i Krzysztof Zanussi, David Lynch, Angelo Badalamenti, Krzysztof Kieślowski, Zbigniew Preisner, no i oczywiście Polański i Komeda, a także Steven Spielberg i John Williams. Już samo brzmienie tych nazwisk przywodzi na myśl brzmienie ich filmów. Na pewno o kimś zapomniałam, na pewno to był trudny dla mnie odcinek, bo bardzo dużo się w nim dzieje i w ogóle robi się w tej opowieści coraz gęściej. A mnie czeka jeszcze część czwarta, ostatnia. Historię muzyki filmowej, taką bardzo bazową, przygotowuję dla Was z okazji urodzin kina w grudniu 2025 roku. Kino kończy 130 lat. Więc w następnym odcinku lata 90. i ciąg dalszy, a to wszystko mogłabym chyba opisać ostatnio bardzo popularnym filmowym tytułem. Wszystko wszędzie. Naraz. No ale nic, spróbujemy. A wy słuchajcie i podsyłajcie znajomym. I zerknijcie jeszcze do opisu tego odcinka, bo tam może nie nazwę tego zadaniem domowym, ale powiedzmy materiałami dla chętnych. Dziękuję. Do usłyszenia.